Wydawnictwo Znak Litera Nowa zaprasza. Michał Witkowski, Lubiewo. Część pierwsza. Księga ulicy. Dzwonią domofonem. Słyszą jakieś piski, ochy i achy. Śmiało wchodzę do brudnej bramy. Na podwórku głośno krzyczą dzieciaki. Pachnie szczyną. Wjeżdżam rozklekotaną windą na czwarte piętro smutnego gomułkowskiego bloku. Patrzę na guziki poprzypalane papierosami, rozklejone. Czytam napisy kibicujące drużynom piłkarskim, ktoś kogoś wysyła do gazu. Dzwonił krótko, od razu otwiera mi Lukrecja. Patrycja w kuchni zaparza herbatę. Obie są bardzo podniecone, że przyszedł pan dziennikarz. Żyją z renty i ledwo wiążą koniec z końcem. Nie, ich wspomnień nie da się opowiedzieć obcym. Właśnie dlatego opowiedzą je mnie. Tonight. Patrycja i Lukrecja są już starymi facetami i w ich życiu wszystko się dawno skończyło. Dokładnie w 92 roku. Patrycja, grubawy, zniszczony mężczyzna z wielką łysiną i bardzo ruchliwymi, krzaczastymi brwiami. Lukrecja, 50 lat, gładko ogolona twarz, cyniczny, chudy. Brązowe, zżarte grzybicą paznokcie. Ich żarty, ich zblazowane fumy, ich motta życiowe. Tyle masz z życia, co wyciśniesz z chuja. Z maturą to już nie chłop. Ich zawody. Opiekunka społeczna, salowa, szatniarka. Byleby jakoś żyć i móc zajmować się tym, co najistotniejsze. Lukrecja była kiedyś germanistą, ale w żadnej szkole nie mogła dłużej zabawić. Ciągle przysparzała kłopotów, podrywała uczniów i w końcu zaczęła utrzymywać się tylko z korepetycji. Bo jeszcze na pierwszej stronie fakt wląduje, jak krolop. W latach 80. przeprowadziła się z Bydgoszczy do Wrocławia. Tu poznała Patrycję w parku dla pedałów w brudnym szalecie. Patty leżała pijana, z głową w szczynach i myślała, że już się nie podniesie. Ale Lukrecja pomogła Patrycji, tej dziwce. Podała jej tępą brzytwę, jakoś znalazła się dla niego praca szatniarza w którymś z robotniczych domów kultury. Odtąd zadaniem Patrycji było wydawanie piłeczek do ping-ponga, bo młodzi działacze przychodzili grać do klubowej świetlicy. Praca lekka, z ZUS-em i emeryturą, płatna jak każda inna. Cały dzień Patrycja piła kawę w musztardówce i plotkowała sobie z woźną. Czasami pozostawała na dyżurze do rana, w charakterze nocnego ciecia. Wtedy wyobrażała sobie, że jest barokową damą, ma wielką krynolinę, wysoką perukę, gorset i jedzie turkoczącą karetą do kochanka, że nazywa się tak jakoś zupełnie nie do wymówienia i zasłania się przed gapiami na ulicy wielkim wachlarzem. Z dachu kapało do wiadra, za oknem wył wiatr, gnał ulicą gazetę bez ani jednego słowa prawdy, a ona wstawała, robiła sobie grzałką kawę na zmianę z herbatą, dolewała do tego wódki i wracała do swojej karety, do Wersalu, do sukni tak wielkich, że pod ich kloszami można by było zmieścić kilku kochanków i jeszcze buteleczkę z czymś zatrutym. Zapalała wiarusa i kręcąc zadkiem szła na obchód ciemnych korytarzy Domu Kultury, gdzie na ścianach wisiały rysunki najmłodszych jego gości i ogłoszenia o kursie rzeźbienia w modelinie. Gdy wracała, miała już obmyśloną dalszą akcję. Trzeba było tylko zatkać uszy stoperami, bo noce nie bywały spokojne, a psy pilnujące terenu polowały na koty. Ranek otrzeźwiał ją, jak chlapnięcie zimną wodą w pysk. Trzeba było podpisać kontrolkę, trzeba było wracać ostatnim nocnym autobusem, który nie miał nic wspólnego z karetą. Znowu ktoś coś od niej chciał i znowu była krnąbrna i leniwa. Ale to dawne czasy, gdy robotnicy Hydralu i Stolbudu po pracy wciąż jeszcze mieli siły zajmować się baletem, gdy nie istniały wyrazy takie jak molestowanie, a gazety zajmowały się swoimi sprawami. Wychwalanie dożynek, tyle to a tyle surówki, stali, tyle węgla, otwarcie nowej szkoły, sukcesy wsi. W nocnych dyżurkach nie było jeszcze telewizorów, więc wyobraźnia pracowała pełną parą, inaczej zdechłoby się z nudów. Nagle w rytm przeboju Edyty Górniak-Dotyk wkroczyły na scenę lata 90. W Domu Kultury Patrycji każdy pokój zajęła inna firma, a fasada pełna była tablic informujących, na którym piętrze znajduje się lombard, kantor, klub bilardowy, solarium czy hurtownia zniczy. Tam, gdzie tańczyli niezgrabni robotnicy, mieścił się teraz sklep o romantycznej nazwie Wszystko po 5 złotych, oferujący jadowicie czerwone sztuczne róże po 10 złotych, które tak podobały się Patrycji. Ale ją zwolnili. Teraz każdy sam pilnował swojego nosa, a ochronę budynku zapewniali napakowani luje ze specjalnej zewnętrznej firmy. Świat jest zły, bo w miejsce konkursów recytatorskich, rytmiki dla dziewcząt, baletu i zajęć z gimnastyki korekcyjnej pojawiają się brudne, na poły mafijne speluny, w których handluje się używanymi telefonami komórkowymi o niemodnych kształtach, a jakby tego było mało, w kioskach nie można dostać nigdzie stoperów, pomyślała Patrycja i bez żalu przeszła na zasłużoną rentę. Do domu trzeciej RP nigdy nie wpuściła. Kobiety. Mówią o sobie w rodzaju żeńskim, udają kobiety, do niedawna podrywali facetów w parku pod operą i na dworcu. Są uzależnieni od seksu. Mają wprawę w wyrywaniu. Ha, nawet teraz, na emeryturze, z tymi brzuchami potrafią jeszcze niejedno. Wystarczało wymachiwanie zwykłymi czarnymi torbami, na które mówili torebki. Bo ubierają się w to, co mają, ekstrakt przeciętności rodem z PRL-u. Wystarcza im inne trzymanie papierosa, brak wąsów i te wszystkie słowa, bo w słowach tkwi ich siła. Niczego nie mają, wszystko muszą sobie dokładnie dozmyślać, dośpiewać. Ależ przestań, moja droga! Teraz Patrycja przegina się i podaje herbatę w wyszczerbionej szklance. Ależ przestań! Już nie te lata, dupka już zwiędła. A gdzie te niegdysiejsze śniegi? Boże, fariatka, kobieta szalona, no zostaw mnie. Dobrze mówił stary Villon. Bierz tylko chłopców, no to i brałyśmy. Przeginanie się to udawanie kobiet, jakimi je sobie wyobrażają. Wymachiwanie rękami, piszczenie, mówienie, ależ przestań. I Boże, Bożenka. Albo podchodzenie do miśka, kładzenie mu ręki pod brodę i mówienie, główkę szczeniaczku wyżej trzymaj, jak do mnie rozmawiasz. Wcale nie chcą być kobietami, chcą być przegiętymi facetami. Tak im dobrze. To był ich sposób na całe życie. Zabawa w babę. Inni walczyli z komuną, a oni po prostu postanowili nigdy nie dorosnąć i bawić się w babę. Bycie prawdziwą kobietą, szczególnie za komuny, to już nie to. Zabawa ekscytuje, a spełnienie jak to spełnienie. Prawdziwe baby wystawały w kolejkach po mięso, rodziły w bólach dzieci, miały okres, odbierały dzieci z przedszkola, szkoły, użerały się. Dla nich baba to była gwiazda, jakaś Alexis czy Violetta Villas. Ale w ich języku spełnienia nie istnieją. Znają tylko wyrazy takie jak głód, niespełnienie, zimny wieczór, wiatr, spierzchnięte usta i choć. Stale przebywały w wyższych rejonach dna, między dworcem, najnędzniejszą pracą a parkiem, w którym był szalet. Można nawet powiedzieć, że był to jakiś plugawy środek świata. Okazuje się, że dno ktoś specjalnie dla nich wymościł trocinami i szmatami. Wcale przytulnie. Zdecydowanie za dużo krzyku o to wylądowywanie na dnie.
jak już się wyląduje, to można tam się całkiem miło urządzić i siedzieć na tym dnie latami. I dobrze. Śmierdzące ubrania śmierdzą tylko obcym. Do własnego zapaszku każdy łatwo się przyzwyczai. Człowiek zawsze miał dosyć na tę zupę ze słoika, na kartofle. Socjalizm im sprzyjał. Głodni ani bezdomni nie byli. Czego kurwie trzeba? Byle na ten łeb nie ciekło. I chuj w ustach był. Obecnie w tym ich parku rządzą się straszne siły kapitalizmu. Najpierw zburzyli im kultowy hotel Panorama, a teraz budują wielką galerię sklepów. Rozkopują im całą przeszłość, więc Patrycja zamierza apelować, ale... Cóż ja, dziadówka, poradzę? Z kijem na wielki kapitał? Torebką po głowie? I co ja im powiem? Że to jest miejsce pamiątkowe? A idź już lepiej, Lukrecja, idź po popielniczkę, bo pan nie ma gdzie strzepać, strzepać popiołu. Jakbym pisała powieść, jak pan Michał, to by była najbardziej nostalgiczna powieść świata, a tytuł Tu była ławka. Tu była ławka, na tym miejscu, gdzie jest teraz dźwig, obsługiwany przez kompletnie niedostępnych lujów. I na tej ławce, co to się działo? Patrycja nagle odkrywa, że nazwała siebie samą dziadówką i bardzo się cieszy z tego nowego żartu, w którym gdzieś na dnie jest kropelka poniżenia. Patrycja właśnie zamierza ją wypić, wylizać jak kroplę ajerkoniaku z dna kieliszka. Dziś wieczorem. Ja sobie idę elegancko do parku, ja sobie papierosy najpierw w kiosku kupuję i tak od lat jest dobrze, nie szkodzi mi na zdrowie. A spotykam znajomego z młodości, co się wybija w życiu, robi tam interesy i cały czas tak macha rączkami i nóżkami, żeby na powierzchni tej mętnej wody się utrzymać i na dno nie opaść. A co ja będę machać, jak na dnie można se odpocząć, posiedzieć, zapalić, kawencję se zrobić i zacisznie nie wieje? A ten kolega patrzy na mnie jak na ostatnią kurwę, jakbym pod dworzec na Gwarną chodziła. Zresztą przecież chodzę. Kurwą ci jestem nie lada. I tak słucham, co on mi tam gada, ale jakoś tak mnie to słodko nie dotyczy, bo tam jakieś raty, proszę ja ciebie. O, kredyt ma, a pracę traci. Pralkę wziął, najnowszy model, lodóweczkę, mikrofalówkę, mieszkanie, auto, proszę ja ciebie. Namachał się, a tu fala przyszła i pracę traci. I z tymi gratami częściowo tylko spłaconymi do nas na dno witamy na dnie chlebem i solą. Myślę sobie, jeszcze mi tylko raty do szczęścia potrzebne, wiesz? Taka mnie refleksja filozoficzna naszła i Łucja Kąpielowa, której się zwierzyłam, to potwierdziła. Która jako szatniarka, jako wykidajło na dnie pracuje i nie każdego tam wpuszcza, choćby był złoty. Hola, chciałoby się na dno dostać. Najpierw Łucji Kąpielowej trzeba dać obciągnąć. Dopiero ona te swoje zardzewiałe klucze wyciągnie, jak święty Piotr, bo my tu sobie żyjemy w tych wyższych rejonach dna jak w raju. Nic nam już nie grozi. Lukrecja przeciąga się leniwie i ma się ten sens w życiu. Oblizuje się lubieżnie. Chyba, żebyśmy się do najniższych z czasem przeniosły. Co, Patry? Tam to dopiero spokój się ma, bo niżej już upaść się nie da, więc głowa spokojna. Ale to na razie to tylko zdzichę wężową ten zaszczyt spotkał. Siedzi zaszczana z psem w przejściu podziemnym na Świdnickiej i żebrze. Siedzę przy chwiejącym się stoliku w ich starym mieszkaniu w kuchni. Nic się tu nie zmieniło od czasów komuny. Wszędzie złote tajwańskie zegary z targu, barometry z targu, połyskujące figurki z targu, wszystko od Rosjan. Nawet ich język pełen jest rusycyzmów. U niego mało w spodniach. Bieda aż piszczy. Nad blachą suszy się pranie na sznurku. Męskie majtki, ale czarne. Najtańsze cerowane skarpetki, ale czarne. Czarne, bo po pierwsze fikuśne, a po drugie w tym domu panuje żałoba. Od ponad 10 lat. Lukrecja przybiera pozę starej hrabiny, której wojenne zawieruchy zabrały cały majątek. Zakłada nóżkę na nóżkę,
Pomiędzy skarpetką a brązową nogawką w kant wystaje blada łydka, poznaczona tatuażem żylaków. Zapala papierosa, chwilę trzyma dym, wreszcie wypuszcza jak dama, daleko przed siebie, w tkliwym zamyśleniu. Puszczają ulubioną Annę German. Kręci się gramofonowa płyta. W kawiarence na rogu każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pijani. Podają przesłodzoną letnią herbatę. Mieszkanie urządzone jest jak poczekalnia w przychodni. Widać, jak mało potrzeba ludziom do życia, gdy żyją innymi sprawami, gdy ich mieszkanie to tylko poczekalnia, gdzie trzeba spędzać czas pomiędzy nocnymi łowami, narkomańska speluna, bo oni są narkomanami seksualnymi. Ściany do połowy wymalowane żółtą olejną, od połowy w górę brudne, na parapecie białe plastikowe doniczki z banalnymi trawkami i drzewkami szczęścia. Czekam, aż obie wreszcie usiądą do papierosów, do herbaty, aż się przestaną kręcić. Ale gdy jeden już siedzi, drugi odnajduje potrzebę psiknięcia sobie dezodorantem pod pachami i podczesania się przy pękniętym lusterku. Na dodatek na gazie coś się gotuje, a gdy już mamy usiąść, Lukrecja nagle zabiera się do podlewania kwiatków z butelki po mleku, jakby miała jakieś pieprzone ADHD. Skąd one jeszcze wytrzasnęły tą butelkę po mleku? No i cały czas się poprawiają, podczesują. W końcu goście nieczęsto się zdarzają w tym domu żałoby. Czy moglibyście najpierw powiedzieć mi trochę o pedalskim życiu ówczesnego Wrocławia? Stawiam cyfrowy dyktafon na stole, ale od razu przerywa mi ich głośny, piskliwy śmiech. Jedna porywa mikrofon i śpiewa do niego: rozpalę serce twoje czułym pocałunkiem. I kto się o to pyta? Patrycja, ratuj! Zabierzcie ode mnie tego kurwiszona. Święta dziewica nie wie? A panią redaktor to jak nazywali w Orbisówce i pod operą? Nie Śnieżka aby? Śnieżka, bo cała biała od... Dobra, to sobie wytniesz, Michaśka. Nie musisz przecież wszystkiego przepisywać. No więc dobrze, panie dziennikarzu. Park nazywa się Pikieta albo Szlak. Chodzenie po nim to pikietowanie. Pikieta służy do wyrywania. Podrywania znaczy. Celem obciągu. Drutowania znaczy. Parki były zawsze, od kiedy żyję i ciągnę lachę, czyli od czasów powojennych. Prawdopodobnie były też i w czasach kamienia łupanego, w czasach średniowiecza, renesansu i tak dalej. Kiedyś pikieta ciągnęła się przez całe miasto. Zaczynała się na dworcu głównym, a na nadodrzu wcale się jeszcze nie kończyła. I właśnie tak powinna zaczynać się ta twoja powieść o nas. Hrabina wyszła z domu. Hrabina wyszła z domu o 9:30 i poszła do parku, bo akurat 10:00 w nocy to jest najlepszy czas na małą laseczkę. Pamiętasz, Patrycja, hrabinę? Zabili ją chyba w 1988, biedaczkę. Kim ona była z zawodu właściwie? Głupia jesteś. W 1988 zabili Korę, bo sobie sprowadzała Lujów do domu, to się jej doigrała. Luj zabił ją jej własnym kuchennym nożem. Dla głupiego radia Naref ją zaciukał. Nic tam u niej przecież innego nie było do zabrania. Jajka z lodówki ukradł. Ta ciota ze Skorą mieszkała, potem opowiadała. Pół wrocławskiej pikiety maszerowało na pogrzebie. Nawet niektórzy... księża. Mogę o tym mówić? Czy to do jakiejś katolickiej gazety będzie? No więc księża. One wierzą w Boga? A jak cioty mogą nie wierzyć w Boga, nawet w wielu bogów? Co chwilę na ulicy zza rogu wychodzi jakiś młody Bóg. Ale w prawdziwego czy wierzą? I w prawdziwego też wierzą, jakbyś się pytała. Po prostu obciąg jest jakby poza wiarą. Może i samego stwórcę by wydrutowały. Na szczęście nie jest to wcale możliwe przy dzisiejszym stanie rozwoju fizyki. Zamknij się. Ale co to ja chciałam rzec? Aha, a hrabinę to zabili dużo wcześniej, w 79. I była z zawodu babcią klozetową. Przecież pracowała w przejściu podziemnym, więc zawsze miała blisko. Mieszkała w suterenie, ale za to przy samym parku. Tak, wszystkie cioty mieszkały blisko parku. Specjalnie powynajmowały sobie mieszkania i latami tam chodziły. A teraz żałują, bo im dźwigi pod okna wjechały. Hotel Panorama. Na brzegu parku, czyli pikiety artystycznej, stał Hotel Panorama, gdzie także hrabina przez jakiś czas pracowała jako babcia klozetowa i cioty w nocy przychodziły ze szlaku, aby się u niej poprawić, przepłukać usta po obciągu, zapalić z nią papierosa, łyknąć wódki, kawki i w nogi. Już pierwsza świteś, ale czuję, że jeszcze będę coś miała. Luksusy komuny polegały na tym, że najlepsze orbisowskie hotele wyglądały jak zwykłe bloki, obłożone białym plastikiem i z salą konferencyjną na dole. W panoramie windziarą była ciota, w toalecie nudziła się hrabina, a w drink barze obsługiwała żyrafa. I co bogatsze cioty, koło 3 w nocy przychodziły do niej zdrożone ze szlaku na blady Mary albo małą czarną, torcik węgierski i papieroska. Cała panorama była w ciotowskich historiach po prostu skąpana. Płynęła parkiem niczym wielki statek pijany, ach, Titanic, niestety już zburzona. Galeria Dominikańska tam teraz powstaje. Żyrafa tak opowiadała, a miała wadę wymowy.
Kurwa, jak do mnie przychodziły nad ranem, co bogatsze na bledy Mary na kawę, na wózeczkę, na papieroska, złachane jak burę suki, z jęzorem wywalonym od tego latania za chujem, brudne, z butami w błocie, od łażenia po krzakach, z kolanami w błocie, od klękania do obciągu. A ja się pytałam, dużo tam się dzieje tonight? A one nie, nic nie ma, nic, puchy, puchy, jak zwykle. Nic nie ma, puchy, nic nie ma. Idę do domu chyba. To czego nie idziesz jedna z drugą? Won mi z drink baru. Lepszych gości z NRF-u płoszysz, co napiwki w Deutsche Markach zostawiają. Zamówi taka herbatę i siedzi. A jeszcze bym eklerka poprosiła, jeszcze kawkę, jeszcze paczkę Marlboro, bo mi się skończyły, a może tu zaraz pijany Niemiec, gość hotelowy przyjdzie i mnie do NRF-u zabierze. Won, kurwa, mówię, bo ochronę zawołam.
Mędy jeżdżą?
No, tak przejechali. Też im się już nie chce. Ale co, glin raczej nie będę obciągała. Niestrawności bym dostała. Bym miała niebieskich obciągać. Ale nie spisywali dzisiaj. Po co? Wczoraj już byłam spisana, przedwczoraj, po co im mnie znowu do obyczajówki spisywać? Jak oni wiedzą, że w taką pogodę jak dziś, to tylko nieuleczalne przypadki przychodzą. A, ten z Wartburga jeździ.
O, to czuczło przywiał wiatr z północy.
No, psa byś nie wygnał, a jego przywiało. To już chyba 10. raz objeżdża pikietę. Ta łysa z malucha też jeździ, jak kot z pęcherzem. O Boże, to ją przypliło, spać nie może chyba. W taką pogodę żyrafa, w taką pogodę szać, gołoleć to się zawsze ma.
Wydawałoby się, co tam będzie w taką pogodę? No kto psa by z domu wygnał? A się ma, patrz, bo w taką pogodę, jak już jakaś ruszyła dupę i przyszła, gorzej niż z psem się ze sobą obeszła, to znaczy, że to ciężki przypadek, że musi mieć. To jest heroina dożylnie. Musi. Ciężkie uzależnienie od spermy i te, co dziś przyszły, nie szukają już księcia z bajki, tylko działają w panice i szybko, żeby zdążyć. I w czerwcowe piękne noce? Co z tego, że w parku pełno i młodych, i z rowerami, i w ogóle? Kiedy każda wybrzydza, szuka księcia z bajki, w końcu myśli, a, przejdę się jeszcze. Może co lepszego wyłapie, a gówno ma. Świt wcześnie w czerwcu przychodzi. Żyrafa słuchała tego, narzekała, żeby się pocieszyć, że nie może też wyskoczyć. Puszczała Modern Talking, wymieniała popielniczki z napisem Orbis. No więc dzisiaj same uzależnione. Kierowniczka uzależnionych, spermopijka. Lata jak kot z pęcherzem, uzależniona od spermy. Niedossana. Na kacu i suszy ją. Nawet nas się pytała. Na kolanach błagała. Ale powiedz tak z łyżeczkę, chociaż spermy będziesz miała, błagam, łyżeczkę do herbaty, powiedz żrafa. Jak to się dzieje, że ona jednak zawsze w końcu ma?
Bo uzależniona.
A my to co? Nieuzależnione?
O, widać ona bardziej. I kto jeszcze jest?
Żrafa wkładała w kieliszki zwinięte w rulon czerwone serwetki i wstawiała za szybkę w barku. Kicia, co jej śmierdzi z pyska i cyganka.
Ta od ja panu coś zaproponuje?
Nie, cyganka morderczyni, ta Hawa czy Jawa. No ta od Tabazy.
O Jezu.
Sama Tabaza też jest, gruba, w zielonej kurtce, z czerwoną gębą, z jaćką z krzywym nosem, stręczą chłopców za 200 000 przed denominacją. Ale żadnego nowego towaru nie mają, tylko ten narkoman jeden, nawet fajny. Tabaza to się doigra. Radwanicka mignęła, ale poszła z siatką gdzieś za takim studencikiem z plecaczkiem i znikła.
O, to jakiś studencik z plecaczkiem był?
No, nawet, ale kurwa go chyba spłoszyła, wiesz? Taki fajny nawet. Może jeszcze wróci.
A czy to aby nie sowa z plecaczkiem lata? Pocieszała się żrafa. Bo sowa to ona lubi się odmłodzić, za studenta się przebrać. Lubi w ciemności skorzystać z tyłu liceum, z przodu muzeum. Czerwoną czapkę, bejsbolówkę na czoło stare nasunąć, baczki sekretką do oczu dorysować, adidasy, plecaczek, a że stara jest, to już i drobna, skurczona, z chłopięcą figurą, z daleka da się pomylić.
No, to mogła być sowa. Mówiły, żeby żrafie nie było przykro, że na wybiegu nie lata, tylko w panoramie musi siedzieć. Co prawda napiwki czasem w Deutsche Markach dostawała i w dolarach? Luje. Kto to są luje? Moje pytanie zagłuszają dzikie piski. Kto to są luje? Kto to są luje? Boże, Bożenka, luje, kto to są? No dobra, no powiedzmy, że nie wiesz. Luj. Luj to sens naszego życia. Luj to byczek, pijany byczek. Męska hołotka, żulik, bączek, chłopek, który czasem wraca przez park albo pijany, leży w rowie, na ławce, na dworcu czy w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Nasi Orfeusze pijani, bo przecież ciota nie będzie się lesbiczyła z inną ciotą. Potrzebujemy heteryckiego mięsa. Byle był prosty jak dąb, nieuczony, bo z maturą to już nie chłop, tylko jakiś inteligencik. Najlepiej, żeby był bandytą. Żadnych min nie może robić. Musi mieć gębę jak udo, po prostu obciągnięty skórą futerał na ryj. Nic tam się nie może ukazywać, żadne uczucia. I gdzie znajdziesz takiego w tych dzisiejszych barach dla pedałów? Znane są dziesiątki przykładów na to, że heteroseksualni luje idą z ciotami po dobroci, w łóżku zachowują się normalnie jak pedały i dopiero potem nagle, jakby się obudzili, jakby sobie przypomnieli, dostają ataku agresji i kradną, zabijają, towar upłynniają. Nieraz już są na schodach, już wracają do domu, zawołasz, zapytasz o coś, wrócą i jebną w pysk. Jakby na siebie nagle wściekli. Nie powstał niestety do dziś podręcznik pod tytułem Psychologia Luja. A może byś, Michaśka, spisała coś takiego, co? Jakoś by się wydało w samizdacie i na pikiecie sprzedawałybyśmy po zadrożonej cenie. Twój tata ponoć jest psychologiem. Może jako doktorat by ci to na uczelni zaliczyli? Ale ciota się luja nie przelęknie, to znaczy prawdziwa, taka jak my, nie te podróby z barów. Każda tylko marzy, żeby takiego pijanego Orfeusza poderwać, co przez cały czas stosunku nie zauważy, że nie ma do czynienia z babą. Żeby w tym pijanym widzie myślał, że z babą.
ale to musiałby być albo bardzo pijany, albo... Ha, bo najlepsze luje są hetero i takiego wyrwać to trzeba go albo całkiem schlać, albo... Albo co? Hrabina. A tak wracając do hrabiny, Patrycja nie chce odpowiedzieć na moje pytanie. Teraz byłam jakoś tak, proszę ja was, o 11 w nocy powspominać, bo akurat wszystkich świętych i zaraz dziady. Zabrałam dla duchów w szkiełko jakieś tam ziemniaki, pire, co mi się już trochę zepsuły, ale duchy wezmą. Duch zje wszystko. Idę, patrzę, luj. Chyba myślę sobie, pijany luj idzie. Nic innego. Więc ja za nim, a on myk znika mi z oczu. Te latarnie tam co druga poprzepalana. Nie widać, ale stare oczy nawykły przez te lata do ciemności. Więc ja wiem od razu, że on poszedł w ruiny, za górkę tam. Przecież znam te wszystkie tam wykroty i zakamarki. Schodzę ci ja tam, mignął mi ten luj i znikł. Znowu wiem już, że idzie w ten lej od bomby. Co tam jest, porośnięty krzakami, wiesz? Tam, gdzie miałyśmy wtedy tego, no, wielkochujaszczego. A tak, Lukrecja dokładnie pamięta, o kogo chodzi. Więc luj przeszedł przez ogrodzenie z tablicą, że wykopy, wstęp wzbroniony, ja halkę podwinęłam i myk. Znam przecież tamtą deskę luźną w płocie. Idę, już sobie sutki skubię pod stanikiem, już cała, już jestem ustami, mówię ci, idę w dół, w ten lej i widzę, że jak myślałam, luj przystanął w tym ciemnym dole od bomby, odwraca się i... I co, i co? Ty patrzę, a to hrabina. Duch? Straszy szmata. Poświata od niej biła, z oczu, z gęby, z uszu, jakby w środek świeczkę wsadzić. Ektoplazma! Ubrana była w tą swoją kurtkę z targu, zielonkawą, ale taką jakby w błocie, wiesz. Po zasychanej ziemi, jakby tam w grobie jej się już wszystko z wodami gruntowymi, z błotem przemieszało. Jam się przeżegnała, a ona do mnie mówi: za lujem tu poszłam, za świętą lufą tu szłam przez te wykroty jeszcze po śmierci. Dzisiaj obchodzimy dziady, daj trochę spermy, daj, a udzielę ci moralnej nauki, że kto nie był ni razu... Bluźni? Z narodowego dzieła szmata jeszcze po śmierci się wyśmiewa? Tak, i jeszcze dalej się wyśmiewa, mówi: nazywam się Milion, nazywam się Milion, mówi, bo mnie milion lujów miało. Jezu. Piorun walnął gdzieś w dali, a ona do mnie nagle ni z gruszki, ni z pietruszki tak: Magbecie, tanie kawdoru. Skąd ona nagle taka oczytana? Myślisz, Michaśka, że tam na górze jest jakaś biblioteka? Jakaś klubo-kawiarnia? Douczanie wieczorowe? Czy zaoczny jakiś uniwersytet trzeciego wieku? No, z tego by wynikało. Ja do niej: a kysz, zgiń, przepadnij, maro nieczysta. Wykładam jej te kartofle ze słoika jako ofiarę, aby sobie wzięła i poszła, a ona, że nie chce jadła ni napoju, że tylko krople lujowskiej spermy. I nic, tylko spermy i spermy. Też bym chciała, wiesz? Ale widzisz tu gdzieś w zasięgu jakąś spermę? Z drzewa ci raczej nie wydoje, nie? Aha, i jeszcze się z Biblii naśmiewa, że coś tam wiesz, czy jak jakaś, wiesz, nawiedzona Pytia, znaczy Kasandra, że będziecie stały cioty u bram rozporka luja i nie zostanie wam otworzone. I wyciąga do mnie tą swoją krzywą rękę i mówi: chodź, wiesz? Jakby mnie wzywała do siebie już, no. Tu Patrycja i Lukrecja patrzą na siebie, wzdychają. Straszno mi się zrobiło, bo wiesz, już jej tam czaszkę widać pod włosami, ale ją poznaję, wiesz, bo w powietrzu taki się unosi delikatny zapaszek jakby tego szaletu z przejścia podziemnego, co w nim pracowała. I całe życie tą kostką o zapachu sosnowym, co się do kibla załącza, to jechało od niej, także wyczuwałam już po ciemku zawsze z góry, kiedy hrabina idzie w krakach, a kiedy luj. No i ją tam poznałam, bo tak samo jak za życia mówiła, z takim jakby wiejskim akcentem. Stałam tam, jak zahipnotyzowana. Poczułam, że muszę się napić, że jak się zaraz nie napiję, to nie wytrzymam. W końcu wydłubałam z kieszeni jakiegoś pognieconego papierosa, a ręce tak mi drżały. Patrycja ma ręce chude, całe w plamach wątrobowych, z długimi paznokciami. Nosi metalową bransoletkę z wyrytym napisem Love, jaką można kupić w nadmorskich kioskach z pamiątkami. Pokazuje mi teraz tymi rękami, jak jej drżały. Bransoletka trzęsie się i obija o duży złoty ruski zegarek. Jakoś w końcu zapaliłam, chyba nawet ustnikiem nie tak, tylko na abarotna i staram się przemówić jej do rozsądku. Niby to spokojnie, a w środku cała się trzęsę. Weź się, dziewczyno, lecz. Najlepszymi przyjaciółkami byłyśmy za życia. Czy już ci sperma do głowy uderzyła? Żeby po śmierci koleżanki nie poznawać, z którą tylu lujów zaliczyłaś, z którą do rusków pod koszary chodziłaś, tyle spermy przelałaś, że jakby to tak zlać do jakiej wanny wszystko razem, to by się można było wykąpać. A jakby taka gruba jak ty wlazła, to by się i przelało. Kyrie eleison akysz. Nie widzisz, że ja nie żaden luj, tylko Patrycja. Stara Patrycja ze Śródmieścia. Ona tak jakby mętne oczy miała. Widać po śmierci dalej tam chlała, w zaświatach, jak za życia. Coś jakby zaczęła mnie poznawać i tak mamrocze zawiedziona.
Ta Patrycja?
A nie mówi Patrycja, tylko tak jakoś dziwnie, jak
Pyszysia, Pyszia.
Jakby w gębie kluski miała. Oho, zęby ci już wypadły, widzę, język zgnił. W twych ustach, a lachę chcesz dalej robić? To ona coś tam pomruczała, pomamlała i poszła sobie dalej szukać luja na górkę. Ani dzień dobry, ani do widzenia, się tylko poszła w pizdu. Mimo, żeśmy się już od tych dobrych parunastu lat nie widziały, a opowiadać to chyba miałaby co. I tu Patrycja parska śmiechem, taka jedna wywłoka, no wiesz, mruga do Lukrecji, sowa. Jak ją zobaczyła, że wychodzi z ruinek, to zaraz za nią pobiegła z wywieszonym jęzorem na tą górkę, za hrabiną, będzie miała niespodziankę. A jeszcze była taka sytuacja, że ja już wcześniej słyszałam, że na tą górkę od strony Odry idzie jakaś gromadka jakby z kinów. W każdym razie wrogo nastawiona, skandowali jakieś tam kibolskie pieśni o WKS Śląsk. Nawet chciałam ją ostrzec, ale myślę sobie, co jej zrobią, jak ona duch. Sama już ze strachu ledwie wytrzymywałam tam, bo raz, że duch, dwa, że z górki rozlegały się te krzyki, jakby kogoś tam już zajebali, ale wiesz, no nie byłam na tyle przestraszona, żeby jeszcze nie, no bo wiesz, ten Zbyszek z wąsami się pojawił akurat. No ten, co jest zawsze z rowerem. A to czuczło. Patrycja wie. Lukrecja wstaje i przeczesuje siwe resztki włosów. Zmienia stronę płyty. Naciąga tani sweter z banalnym wzorkiem na swój wydatny brzuch. Jest brzydka, ma łupież, choć prawie nie ma włosów. W tej chwili jej twarz wykrzywia złośliwy uśmiech. Cedzi z wyższością. Bo też hrabina to już za życia przecież miała nakurwione w głowie. A kto wie, jak wpłynął na nią taki wstrząs jak własna śmierć. Pamiętacie, jak chodziłyśmy z nią pod koszary do ruskich?
Koszary. Patrycja podchodzi do meblościanki na wysoki połysk i z nabożeństwem coś z niej wydobywa. Po chwili kładzie na stole zamknięte hermetycznie worki foliowe, w których jest coś brązowego. Chcę otworzyć, ale obie rzucają się na mnie. Zapach, zapach, wywietrzeje nam zapach. Boże, broń nie otwierać, otwieramy tylko w rocznicę. W środku trzymają swoje zawszone relikwie. Żołnierskie pasy, noże, onuce, jakieś brązowe albo czarno-białe zdjęcia wyrwane z legitymacji, z fioletowymi półksiężycami wielkich, nieaktualnych pieczęci, z literami grażdanką. Na nich ruskie mordy, 18-letnich osiłków, kartoflane nosy, gęby szewskie i dobre, albo złe krzywe ryje, w ząbek czesane, z tyłu dedykacje rosyjskim pismem. Michaśka już nie to pokolenie, żeby grażdanką czytać. To prawda. Do 14 roku życia uczyli mnie zawzięcie rosyjskiego, a potem nagle nikt po rusku ani słowa.
Z dnia na dzień wszyscy zaczęli mnie uczyć angielskiego. Rusycystki się w germanistki i anglistki pozamieniały. Nad drzwiami do kuchni zamiast świętego obrazka na gwoździku zawieszany mają kawałek zardzewiałego drutu kolczastego. Urwały sobie teraz, niedawno. Łatwo odpadł, trochę tam pokręciły w lewo, w prawo i już. Napchały tego drutu całe kieszenie, żeby i dla macicznej, i dla innych było na potem, gdy nic tu już nie zostanie. Tu masz, Michaśka, dla ciebie urwałyśmy. Z każdym rokiem kolejne baraki zostają odnowione, przerobione na nowoczesne budynki dla uniwersytetu. Pokazują też zdjęcia ruin, koszar, napisy wokół okien wydrapane w niedostępnych miejscach, naskrobane na przykład Briańsk 100. Nie wiem, o co chodzi. Liczba 100, wyjaśnia fachowo, oznacza 100 dni do końca służby, a miasto Brańsk to oczywiście miejsce, do którego za te 100 dni wrócą. No, któryś przez okno na bas grał na murze. Dlaczego akurat 100? Bo im właśnie wtedy na 100 dni przed wyjazdem włos na zero golili, żeby w szynie wynieśli. To było całe święto, studniówka. Dla nich radosne, a dla nas, ech. Do dziś tam na murach zachowały się takie napisy. Tylko że te mury, które dziś są na wierzchu przy ogólnodostępnej ulicy, to wtedy były hen za murami, niedostępne. Ale nie dla nas. Tu, Lukrecja pokazuje zdjęcie, patrz. Na tej drodze wewnętrznej, ach, dziś zewnętrznej, tu rosły krzaki i tu, o tu dokładnie, tu pewnego listopadowego dnia 89 roku Patrycja dupy dawała takiemu jednemu. Te koszary na Koszarowej to się nazywało komendantura. Mówiło się, idziemy pod komendanturę, bo jeszcze inne były, wiesz, na krzykach. Boże, co to się działo? No raz nas pod koszar milicja pijanych zabrała. Krzyczeli na nas, znowu do ruskich pod koszary się zachciało. A tyś, Patry, bełkotała tam, wymachując im przed oczami pustawą już butelką po wódce. Co? Jest przyjaźń polsko-radziecka, czy jej nie ma? Ja chciała tylko za drużbu wypić. Ja do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej należę. A ten milicjant jeden z drugim wkładał sobie wtedy palec do buzi i wyciągał i mówił, co? Takiej przyjaźni, cwelu pierdolony, co? A inni wszyscy ci milicjanci wtedy w churalny brecht. A tyś, Patry, wtedy do nich, ja tylko chciała ich zaprosić na piwo. A ten milicjant na to, żeby cię tylko cwelu po tych piwach dupa nie bolała. Ha, ha, ha. I wszyscy oni w brecht. Boże, jak oni wyjechali, no cioty się wieszały. Błagam, dziewczyny, opowiadajcie po kolei. Poważnieją. Kiedy zaczęłyście chodzić pod koszary? W połowie lat 80. Gdy ja przyjechałam z Bydgoszczy, chciałam jeździć najpierw do Legnicy, bo wiedziałam już od innych tam ciot z dworca Bydgoszcz Główna, że tam przychodzą cwelówki, zjeżdżają specjalnie z całej Polski do Legnicy. Ale przecież myślę sobie, u nas we Wrocławiu też stacjonują wojska. I Ruscy przecież nie mają pieniędzy na prostytutki, bo ich tam bez pieniędzy trzymali w koszarach i nawet nie mogli wychodzić. A tam u nich przecież też nikt nie chciał być cwelem. No co to jest być cwelem? Wzięłam, poszłam po rozum do głowy, mówię, Patrycja, to jest szansa dla nas. Całą noc przegadałyśmy, pojechałyśmy tam do dzielnicy Krzyki tramwajem 17 i jeszcze na Koszarową. Najpierw w dzień, żeby tam zobaczyć, jakie tam są kraty, jakie mury, wszystko. Ale tam krat nie było, tylko wysoki mur. Napisy od szablonu w czterech językach, że zabronione zbliżanie się w ogóle na odległość strzału. Na jego szczycie zardzewiałe druty kolczaste. I co kilkanaście metrów stróżówka z wartą. Myślę sobie, Patrycja, co robimy? No ale widzimy, że tam jest dalej taki wyłom. I Polacy tam do nich przychodzili handlować. Nie wiem czym, bo co oni tam mogli mieć. Ale wiesz, w komunie, jak się dwoje ludzi spotkało, to musiało od razu przecież handlować. Więc my czekamy do nocy, a tam nagle wyrasta, jak spod ziemi, Mirejda. Mirejda, która całe lata 80. na pikiecie szła niby to do domu, trochę się tam pokręciła i taka znudzona mówiła zawsze, a będę się zbierać i udawała się w kierunku krzyków. Teraz nagle okazuje się, że to kurwisko od 10 lat ich doiło i żadnej nie powiedziało. Miała ich tylko i wyłącznie dla siebie. Jednak koniec jej monopolu tonight. Choć my i tak byśmy nie dały rady wszystkich tych smoków głodnych zadowolić. Teraz ona idzie ulicą Koszarową, niczego nieświadoma, i zaraz będzie scena pod tytułem Ktoś jadł z mojej miseczki? Ktoś spał w moim łóżeczku? I myśmy się schowały i nagle łapaj, trzymaj, łapaj! Kurwa już jest złapana. Po oczach zadrapana, ona się wije, ona nie wie, co się dzieje. Gadaj teraz, jak do nich chodzisz. Ja? Ja tu ulicą tylko przechodziłam. Mirejda zaczęła zgrywać głupią, ale zaraz została wzięta na męki i na torturach wszystko wyznała. W pysk dostała i krzyczy łaski, bośmy ją tam biły głową o ten mur święty Koszar, bośmy ją moczyły w kałuży, bośmy już jej robiły blizny na ryju. No to już powiem. No i ona cała zakrwawiona. Poszłyśmy z nią. Idziemy wzdłuż muru, już pierwsza w nocy. Palą się latarnie na murze, raz po raz co 10 metrów. Takie jak uliczne, tylko na krótkim kiju. Światłem żółtym się palą, jak mocz. Mirejda nam pokazała, jak się wdrapać na ten mur, bo już tam wiedziała, że ją zabijemy, jak nam nie powie, za te wszystkie lata, co miała, i żadnej nie powiedziała. Pierwsza się tam wdrapała, jedna drugą podtrzymywała i za chwilę ukazała się głowa w czapce wojskowej, w takiej wieży strażniczej, w murze, no i się pytał ten wojskowy szeptem, szto? To Mirejda mu na to, etam my diewaćki? Słodkim jak ulepek głosikiem wróżki z ruskiej kreskówki. To tam śnieg padał, księżyc świecił nad murami. Takie musisz panu nakreślić tło, bo pan literat. No, więc my, że diewaczki przyszły, wpustitie nas. A strażnik szeptem, że tiepier nie nada, kontrol. Że mamy za 5 minut, żebyśmy szły tam. Tam był taki moment, że za murem było pełno węgla do ogrzewania tych ich baraków, taka cała hałda. Także można było na nią zeskoczyć. Patrzymy z Patrycją po sobie, bo wystrojone tam na biało, odświętnie przecież idziemy po raz pierwszy do żołnierzy, jak panny młode, jak do komunii tej ze spermy ruskiej, a Mirejda w najgorszych szmatach, jak do węgla, i teraz się złośliwie śmieje z nas pod nosem. Białe spodnie, białe bluzki, złote łańcuszki, Jezu, jak się zobaczyłam po powrocie do domu, cała rozczochrana, czarna jak diabeł, jak górnik po szychcie. Na górze muru był jeszcze dodatkowo drut kolczasty i ja sobie o niego spodnie rozprułam wraz ze skórą, ale co tam? Dopiero w domu zauważyłam, że cała jestem we krwi. Co było robić? Patrycja mnie, a ja ją podtrzymywałam i buch! Skoczyłyśmy na tę hałdę z koksem, z węglem, a oni tam już z 5 czekali. W tym jeden z harmoszką, jakby się kto pytał. I tu wyszło szydło z worka, jak to Mirejda tylko przypadkowo przechodziła niby tą ulicą, ponieważ z plecaczka wyjęła zaraz wódkę, kiełbasy, 2 pęta, chleb, jakieś porno tajwańskie na ksero odbijane, latarkę, wszystko miała. Oni jak zobaczyli, że Mirejda przyprowadziła posiłki w postaci 2 ciot, to tam brawo bili. Para buchała im z gaci. Boże, to se ne wrati. Patrycja jednym tchem wychyla kieliszek. No przynosiłyśmy im pornuchę, taką tajwańską, przynosiłyśmy kawę w termosie, bimber. Cioty w kolejkach po mięso stały przecież nie dla siebie, a dla nich, no, żeby te kanapki z kiełbasą im zrobić. Oj, Boże, Boże, oni robili takie zawody tam, kto dalej naszcza, napluje, albo kto głośniej pierdnie. Ech, żałuj mi, Haśka, że cię wtedy na świecie nie było. A czemu nie jeździłyście do Legnicy? Abo nie lubimy tłoku? Tam już była za duża, jak to się nazywa, takie słowo. Lukrecja nie może sobie przypomnieć. Konkurencja? To też, ale inne takie słowo było. Jak to było, jak jest czegoś dużo? O, podaż. Tam już była za duża podaż. U nas Mirejda pod koszarami narzekała wręcz. Ile też człowiek może przerobić, no? No ileż też człowiek może przerobić? Ja tego nie przerobię. No. Nie noście wody do studni. Patty, siadaj tu ze mną w trawie, kurwo, siadaj. Proszę cię, zrób to dla mnie. O Jezu. Wody się napijemy. Walidol zażyje pod język, bo już zasłabłam. O Boże, z 18 chyba miałam. Aż jeden drugiemu chciał przypierdolić, tam bili się, bo każdy chciał, no kurwa, no wszystkich chujów, no chyba, no nie wezmę do ryja, no. A w Legnicy to żołnierze nie mogli przerobić tylu ciot. Legnickie cioty Patrycja nakłada na głowę wojskową czapkę z czerwonym sierpem i młotem i troskliwie układa ją sobie przed lustrem, jak starsza pani Berecik. No więc legnickie cioty chodziły pod koszary poprzebierane za kobiety. Początkowo w ogóle udawały kobiety i mówiły, że tam, wiesz, od przodu to nie mogę, bo mam akurat te trudniejsze dni. Albo jak która co bezczelniejsza, to mówiła, jestem jeszcze dziewicą i chciałabym taką pozostać, aż za to dam ci je od tyłu, dziewica. Albo lachę zrobię. I oni w tej ciemności nawet przez jakiś czas się na to dawali nabrać, albo udawali, że się dają nabrać. Podobno. Ale istniała szkoła legnicka, żeby się przebierać, i szkoła wrocławska, której my jesteśmy założycielkami, żeby się nie przebierać, bo oni są do cweli przyzwyczajeni. To im wszystko jedno, cwel im robi lachę, czy ktoś spoza koszar. Nawet się na człowieka wysikali, jak się ładnie poprosiło. W tym momencie Lukrecja aż skamieniała z czajnikiem nad stołem. Bardzo blada, bardzo powoli cedzi. No, to już chyba zmyślasz. Prawdę mówię, lali na mnie we trzech, a ja leżałam w tym żwirze, na tym koksie, na tym węglu, tylko że ty, ha, 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 ty w tym czasie byłaś w szpitalu na syfa i jadłaś chude zupki mleczne. Ot co, moja droga, na Chałubińskiego u syfilityków nie podają tam raczej kawioru, a im para buchała. Patrycja z lubością drażni Lukrecję. Jeśli to prawda, to nie chcę cię znać. Boże, no, trzeba było mi powiedzieć, że się na to zgadzają, no, że istnieje taka możliwość. Nie odzywaj się do mnie. Lukrecja zaczyna się powoli pindrzyć. Wkłada kurtkę i beret. Na 20 jak co dzień wybiera się do kościoła. No, a jeden taki, tu na twarzy Patrycji zapala się ten ironiczny, zblazowany uśmiech i wykrzywia ją w brzydkim grymasie. Jeden taki strasznie mi się podobał, ale trzymał się tak z boku. Jakoś tak, słuchaj, no nie chciał. Proszę ja ciebie, poszłam po ten przysłowiowy rozum do głowy, myślę sobie, Patrycja, tu trzeba psychologicznie, sposobem. Ja do niego podchodzę, taki blondyn. A gdzie tam, właściwie oni wszyscy szare włosy mieli, szatyn. Podchodzę, a on coś tam, że wiesz, jak eta malcik z malcikim. Malcik z malcikim, myślę sobie, tu cię mam. Alożka z braci Karamazow się znalazł. Dobrze, będę ci Jagruszeńką. I mówię mu w te słowa. Kiedy ja w Germanii była, trigoda, eta tam normalnasz to malcik z malcikom. A on tak patrzy, coś tam jeszcze marudzi. No ty nerzęszcina, to już mnie tam szlak trafił, wiesz, jasny. Przegięłam się, pisnęłam, że aż zaczęli na mnie syczeć, uciszać. Jak to mówię? Jak to ja nierzęszcina? A o co usta mam? Mam pizdę, mam. Tyłek gołym pokazałam, mam pizdę. Ale jemu w głowie ta Germania zawróciła. Bo wiesz, dla nich to był raj nieosiągalny, do Niemiec pojechać. Jak oni całe życie w Rosji, no i poza tą Polszą, poza tymi koszarami świata nie widzieli, dwudziestokilkuletni chłopacy. Ja mówię, jak eta w Germanii, tak eta diełajut, eta normalna. No i już tam rozpiął rozporek i tam jak się przyssałam, wiesz. Jak się przyssałam? To jest zawsze koniec tych opowieści. Happy end. Czyli żyli razem już długo i szczęśliwie. Nuda. Nic więcej się nie wydarzy. Nic więcej już nie opowie, usta zajęte. Ale któregoś razu przyszli do nas w nocy pod mur, oparli się o ścianę, bach, jednemu czapka się zsunęła, zaświeciła nam w ciemności wygolona głowa, zaraz i drugiemu, i trzeciemu. 100 dni, a my w płacz. Więc odjeżdżacie? Nas opuszczacie? I już im tam ciągniemy, ale ich jednocześnie opłakujemy jakby. Za 100 dni już ich nie będzie, a wtedy oni... Jezu, co oni nam zaczęli mówić, że na przykład wiesz, że nigdy nas nie zapomną, gdy już dawno będą daleko, gdy już pojadą nazad w pizdu, że jesteśmy ich pierwszą miłością. Ty znajesz, mi do szczęścia niewiele trzeba, byle ta wódka i ta pizda była, ale ja prosty, ja tam babę znajdę i jaki zawód przy kopaniu rowów. Ale ty tu zawsze za tym chujem, za tym udem będziesz przychodził. Był taki kozak, no normalnie biała twarz z wąsem, no kozaczyna, a oni wiesz, zupełnie inaczej pachną, stepem jakby, Azją. No on mi powiedział, że jeszcze nigdy z nikim tego nie robił. Dziwił się Patrycji, że ona bierze do buzi, to ona, a ty liżesz pizdu? To on, że nie, nie, nie bardzo, bo pizda w łonie jed. No i tu Patrycja z wrodzoną sobie niemal buddyjską prostotą, to nada umyć pizdu. Tak, oni nas nie zapomną. Oni tam leżą teraz nad brzegiem Donu, mają już żony, dzieci, wyglądają już staro, grubo, w czapach, uszankach, nie są już tymi chłopcami, ale mówili, będą patrzeć na niebo, na gwiazdy i myśleć, tam gdzieś pod tym niebem, pod tymi gwiazdami, mój Andriusza, czyli Patrycja, pod koszarami w dalekiej Polszy. Przecież jak sobie wyciągnęłam tę 100 złotówkę, no gdzie mi Dimam swój adres napisał i no i mam ją po dziś dzień. Jak wyciągnęłam sobie tego rubla jednego, no taki skinek tam wyszedł i powiedział, że ta padarłok. To ja im tam przecież piwa nadawałam. Już nie mogłam go obciągać, już bo byłam po tylu, że krwawiłam już tutaj, no normalnie na wargach. Tak starałam się te zęby chować. Wiesz, Michaśka, o co chodzi, no. O Jezu, już taka byłam obolała cała w ustach od tego obciągu, no już czułam wszędzie, nie będę opowiadała, ale żałuję. Boże, tak z nim przejść przez życie, już go nigdy nie widziałam, no, no za piwo jednego rubla mi zapłacił, no, no wspaniały chłopak. A tam za jajka go jeszcze trochę połapałam, no i tyle miałam. No ile można przerobić, jak mówi mi Rejda? No ile ja mogę przerobić, co? No dla nas przecież to wszystko wtedy było normalne, że jesteśmy babami, a oni, chłopy, się za nami uganiają, no. Aż takie kurwisko Tośka, która ma sklep na Popowicach, mówi, no Pati, no czy cię popierdoliło, no? No tyś się, kurwo, zakochała, no? No ciągle pierdolisz o tym Dimie, ciągle czy o tym, o tamtym, no przecież to są normalne chłopy. No albo odpierdoliłam się jeszcze we wranglowskie, takie lepsze, wiesz, peweksowskie ciuchy, tam perfumy. No przyszła Radwanicka pijana, wiesz, zawistna, bo tam jej, kurwa, proteza ciągle wypadała z ust. No i do mnie mówi, ty, kurwo, pierdolona, ty, kurwo, głupia, co ty sobie myślisz? Przecież to normalne chłopy, no. No podoba mi się, no ładnie się ubrałaś, no lubię taki styl. Masz podobny do mojego gustu, ale co z tego? No dla kogo? Dla kogo ty to robisz w normalnych warunkach? Obrzydzenie do ciebie, by ci w pysk napluł. Ty myślisz, kurwa, że co? Normalny chłop? Jak ma do wyboru ciotę i choćby, nie wiem, no kurwa, na jakim żurnalu się, kurwa, wzorowała. Nie wiem, jak się odpierdoliła, to taką starą, zaropiałą pizdę rozpadającą się. Będzie lizał i pieścił, a cwela kopnie. A tobie w pysk napluje, żebyś to wiedziała. Jedyne, na co cwel może na świecie liczyć, coś podmacać śpiącego. Podglądnąć, podczołgać się, coś obciągnąć i uciec. No takie już jesteś, my nienormalne życie mamy. I zapamiętaj sobie tą moją naukę do końca życia. Ja mówię, Ryśka, ja dobrze wiem, no ale wiesz, no z drugiej strony. Ona mówi, no ja wiem, ja też wolałabym być młoda. O Jezu, ja się całe życie tak przygotowywałam do tej konfrontacji z ruskimi. Ja się tak uczyłam rosyjskiego w szkole, no jak szalona. Radwanicka, słyszałaś, jak mówiła przed śmiercią, że się nieraz w nocy budzi, spać nie może, jak o Ruskach myśli. Się przewraca z boku na bok, wyobraża sobie nie wiadomo jakie historie. Oż ona do mnie mówiła, gdy narzekałam tam po ich wyjeździe, że nic się nie dzieje, nie? Ty, kurwo, nie narzekaj, bo gdzie tam inne cioty na zachodzie, czy gdzieś tam by to miały z normalnymi chłopami, ty sobie wyobrażasz? Ty masz przecież wspomnień na 170 lat. Co ty, kurwo, miałaś w jedną noc, co wyprawiałaś tu, to w życiu na zachodzie z jednego dużego miasta wszystkie cioty razem wzięte nie miały. A teraz nie. Nie, teraz nic już nie będziemy miały. Raz na rok coś pijanego na ławce podmacać.
Tak teraz będzie wyglądało nasze życie. To teraz będzie nasze życie. I w płacz. Ja przecież chciałam samobójstwo popełniać. Po ich wyjeździe, no nie wiesz, nie mówiłam ci o tym, że siedziałam na torach?